Strefa samorządowa.
Dzień dobry, 9.11, piątek, a więc to czas na strefę samorządową. Joanna Stankiewicz, witam serdecznie. Dziś w audycji porozmawiamy między innymi o tym, że zapowiadanego parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska póki co nie będzie. Do dyskusji zaprosiłam radnych miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Bogdan Oleszek, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry.
No, historię z parkiem kulturowym w centrum można już liczyć w latach. 3 lata temu miasto wstrzymało pracę nad stworzeniem tego parku kulturowego. Wówczas głównie był to efekt listu protestacyjnego, który podpisały organizacje przedsiębiorców. Żalili się, że zmiany mogą ingerować w ich działalność. Co więcej, nie konsultowano z nimi tych pomysłów, ale przedstawiono gotowe propozycje. No i pomysł wrócił rok temu, szumnie zapowiadany. We wrześniu rozpoczęły się szerokie konsultacje. No i przed wakacjami uchwała miała być głosowana na sesji. No i co? I znowu nic. Wierzycie, że to się uda? Kamila Błaszczyk?
Znaczy, no też troszeczkę ubolewam nad tym rzeczywiście, że nie uda się wprowadzić tego parku kulturowego już teraz od tego sezonu wakacyjnego, turystycznego. No ale może warto jednak rzeczywiście poczekać chwilkę dłużej, jeżeli ma być to dokument dzięki temu lepszy, lepiej skonsultowany też z mieszkańcami. Ja na bieżąco biorę też udział w pracach tego zespołu, mimo że formalnie zarządzeniem pani prezydent nie jestem jego członkiem, ale regularnie na te spotkania uczęszczam, żeby być na bieżąco i też na bieżąco wpływać na ten proces powstawania tej uchwały. I jesteśmy już praktycznie na finiszu, to znaczy teraz już na pewno do wakacji będzie przedstawiony ten projekt do publicznych konsultacji, żeby zapoznać się i to z opinią mieszkańców i przedsiębiorców, no i wszystkich zainteresowanych w tym temacie. Już widać jakby po tych rozmowach na zespole, że pewne konsensusy chyba uda się wypracować i ten projekt będzie raczej chudszy niż to, co było zaproponowane kilka lat temu. Może mniej tak precyzyjnie każdą drobnostkę regulujący, ale jednak dający miastu pewne narzędzia, z których będzie mógł korzystać realnie, czy to Straż Miejska, czy Policja, żeby egzekwować to, co jest tam zapisane. No bo najgorszym rozwiązaniem byłoby, jeżeli byśmy przyjęli ten park kulturowy z najlepszymi intencjami, z najlepszymi pomysłami, ale nie byłoby narzędzi do egzekwowania tego prawa. No więc plan jest aktualnie taki, żeby rzeczywiście na jesieni już móc to na Radzie Miasta przegłosować.
Bogdan Oleszek, pan żałuje, że nie udało się tego wypracować w ciągu tych kilku miesięcy i jeszcze trzeba będzie poczekać?
Trzeba będzie poczekać, ale myślę, że to jest poważna regulacja dotycząca centrum i tutaj wymaga tych uzgodnień zarówno z przedsiębiorcami, zarówno z mieszkańcami, przede wszystkim przedsiębiorcami, ale również i z branżą turystyczną. I co do tego jestem przekonany, że on powstanie. Lepiej, żeby te sprawy zostały przepracowane i dobrze skonsultowane, żeby później nie było trzeba wprowadzać poprawek, bo to jest jednak ważna decyzja dotycząca bardzo ważnej części miasta.
Kazimierz Koralewski.
No tutaj widać rozbieżne interesy mieszkańców i przedsiębiorców czy inwestorów, bo trzeba sobie zdać sprawę, że taka regulacja, taka forma ochrony powiedzmy tego obszaru, czyli Śródmieścia, formy ochrony tego obszaru powoduje, że przedsiębiorcy będą mieli utrudnione inwestowanie. To wymaga taka, powiedzmy, ochrona, wymaga długotrwałego procesu administracyjnego, powiedzmy, który trzeba pokonać, żeby przeszła jakaś inwestycja, różnego rodzaju operaty, trzeba zrobić raporty, powiedzmy, opracowania. To wszystko kosztuje. A ze strony mieszkańców z kolei no, chcą mieć po prostu spokój, chcą mieć jakiś komfort życia i tak dalej. W związku z tym,
no tak, mieszkańcy są zawiedzeni, o tym mówią wprost.
Jak tu te dwie sprawy pogodzić, powiedzmy, tak? No i tu trzeba sobie zdać sprawę, że ta forma ochrony wprowadzi pewne ograniczenia dla inwestorów. Jest to strefa, w której buduje się dzisiaj na przykład apartamenty na krótkoterminowy najem. I potencjalnie przy takim wprowadzeniu takiej formy ochrony może się okazać, że koszty utrzymania dla właścicieli wzrosną, w związku z tym będą szukali może formy jakiejś sprzedaży, pozbycia się tego, powiedzmy, i tak dalej. No jest to pewien taki trend, gdzie już możemy patrzeć, jak to jest w Krakowie, jak to jest w Poznaniu czy we Wrocławiu, więc ten proces może się nasilać i ktoś z Zachodu kiedyś napisał, to czytaliśmy, że to może wygenerować w centrum miasta nawet, tak oni to określili, slumsy, ponieważ właściciele nie dochodzą do porozumienia, gdzie tam powiedzmy w ogromnym budynku jest 30 czy powiedzmy 60 apartamentów, nie mogą się uzgodnić jakiegoś wspólnego frontu, w związku z tym to budownictwo się degraduje. W związku z tym te formy ochrony, jakie one będą przyjęte? No sam jestem ciekawy tych konsultacji, jakie nastąpią w tej materii, bo na pewno będą to ograniczenia dla inwestycji, a z kolei dla mieszkańców będzie to na pewno niewystarczające.
Ale myślę, że tutaj warto sprecyzować, bo jakby pan radny się skupił na jakimś wątku takim inwestycyjnym i przestrzennym, a jednak ta uchwała o parku kulturowym, mimo że wywodzi się z przepisów dotyczących ochrony zabytków, to jednak tutaj główny nacisk będzie położony na to, żeby przeciwdziałać nadmiernemu hałasowi, zakłócanie porządkowi publicznemu, nielegalnemu handlowi, czy takim naganiaczom, pseudofundacjom, które wciskają niechciane przedmioty, czy meleksom, które będą się poruszać po terenie głównego miasta. To jest jakby clue tego, tak? Przepisy dotyczące ochrony zabytków w zakresie konserwatora, planów miejscowych, to jest zupełnie inna dziedzina, którą no, też jako Rada Miasta się zajmujemy, ale to jakby nie do końca jest cel tej uchwały o parku kulturowym.
No to ad vocem, jeśli można, to dodam, że w każdym przypadku to ograniczy działalność gospodarczą, taką bieżącą, czy to będzie działalność restauratorów, czy jakieś rozrywki, strefy, powiedzmy, i ograniczy pewien jakiś może ruch nawet w tej dzielnicy, a więc obniży rentowność. I to jest stąd ta presja ze strony
przedsiębiorców. Ja przypomnę tylko, że jak wchodziły przepisy o tym, że nie będzie można palić w lokalach gastronomicznych, to zawsze wielkie larum powstało, Boże, upadną wszystkie, cała gastronomia upadnie. Tak?
Jesteśmy n lat po
tym przepisie.
Ja się tym nie martwię.
Rynek gastronomiczny tak naprawdę rozrósł się. Wszyscy są szczęśliwi, że nie wdychają tego dymu tytoniowego, jedząc obiad czy kolację, więc ja myślę, że tutaj nie ma co tak defetyzmu.
Tutaj warto się dowiedzieć, co to da gdańszczanom, mieszkańcom po prostu, tak? No bo inwestorzy z zewnątrz przychodzą, inwestują tutaj różnego rodzaju środki, mają dzisiaj tą wolność i łatwo jest na Wyspie Spichrzów czy w tej okolicy dzisiaj budować, a będzie trudniej to z jednej strony, a z drugiej strony mieszkańcy chcą tej ciszy, prawda, chcą jakiś, no i tak dalej, a tymczasem tych mieszkańców jest w tej strefie coraz mniej.
Ja jestem przekonany, że ten park kulturowy to nie rozwiąże wszystkich problemów, tak, że każdy myśli, że to wszystko rozwiąże i będzie tutaj. No, on rozwiąże wiele tych problemów i w jakiś sposób unormuje.
No na pewno przecież na kompromisy trzeba będzie pójść.
Będzie trzeba pójść na kompromisy. Pewnie też mówimy tu o regulacjach takich jak czy te ogródki przed restauracjami, czy gastronomiczne, czy działalność lokali samych. Tutaj głównie będzie ten problem z mieszkańcami, bo mieszkańcy przede wszystkim, ja widzę już dzisiaj, co się dzieje, a są spotkania, przede wszystkim dotyczy to okresu letniego, kiedy jest dużo turystów i oni chcą mieć ciszę, tak? I ta cisza często jest zakłócana chociażby z działalności lokali. To trzeba będzie wszystko unormować i na to liczymy wszyscy, że to zostanie w jakiś sposób uszanowane i normowane.
I tutaj nawet pana koleżanka z klubu, Jolanta Banach, była kilka miesięcy temu i mówiła o tym, że ona również oczekiwałaby tego, żeby ograniczyć czas funkcjonowania ogródków restauracyjnych.
To jest jeden z elementów, który był poruszany właśnie na pracy zespołu, żeby ustalić godziny, w których będą mogły na zewnątrz funkcjonować te ogródki. No wiadomo, nikt nie będzie... No,
czy to nie zabije przedsiębiorczości właśnie w tym...
No w jakiś sposób,
Nie do końca, bo patrzymy też i Straż Miejska przedstawiała nam raporty, jak to wygląda obecnie. I te ogródki, w jakich godzinach mniej więcej one się kończą swoją działalność. Należy też pamiętać, że z jednej strony to jest zakończenie pracy ogródka, ale później jeszcze następuje etap sprzątania tego ogródka, który też generuje hałas dla tych okolicznych mieszkańców, więc jakby to też, to trzeba mieć na uwadze. A to, na co głównie się skarżą mieszkańcy, to de facto jest kilka punktów na planie tego głównego miasta, które są naprawdę uciążliwe dla otoczenia i to będą pewne narzędzia, natomiast tutaj będzie wymagana również współpraca z innymi służbami, żeby rzeczywiście przymusić te podmioty do respektowania prawa i szacunku dla mieszkańców.
Czyli co, głównie tam ulica Długa, Długi Targ?
Powroźnicza. Tak,
Powroźnicza,
tego typu. Ja chodziłem na spotkania z mieszkańcami i wiem, że tam jest kilka punktów zapalnych. Myśmy już podjęli, ja przypomnę, tylko podjęliśmy uchwały, które miały to ograniczyć, jeśli chodzi o ciszę, tak, jeśli chodzi o hałas i
uchwała
wystawianie na zewnątrz
antyhałasowa, tak zwane,
nagłaśniających różnych głośników. To wszystko już zostało w jakiś sposób w tych uchwałach uwzględnione. Ale no, niestety przestrzeganie tego różnie z przestrzeganiem bywa. No i hałas tych ludzi, którzy opuszczają często te lokale. I to jest to. I tu jest praca niestety dla policji głównie.
No, czyli dzisiaj to życie jest bardzo uciążliwe, tak? Bo to jest wielka fabryka rozrywki. Gdańsk tak. Jest z Trójmiasta najbardziej takim hałaśliwym centrum. Centrum rozrywki. Wszyscy jeżdżą do Gdańska. Narzekają Sopocianie, że Sopot podupadł. Gdynianie narzekają, że Gdynia podupadła, jeśli chodzi o te rozrywki, prawda, i tak dalej. Wszyscy walą do Gdańska. No i ci mieszkańcy muszą to znosić praktycznie, tak?
Ja jeszcze,
noc jest najgorsza.
Podczas pracy też zabiegam o to, żeby bardzo mocno wpleść w te regulacje temat tego hałasu generowanego na łódkach, które są na Motławie, te tak zwane party boaty, gdzie to szczególnie po wodzie jeszcze ten dźwięk emitowany z nagłośnienia się niesie. I to już naprawdę jest uciążliwe dla większej jeszcze ilości mieszkańców, bo wzdłuż całej rzeki tak naprawdę.
Ja dodam może tylko to, co mówił kolega Kazimierz, że ten hałas i to życie nocne, które jest w Gdańsku. Pamiętam przed laty, jako jeszcze przed wielu laty, był zarzut dla Gdańska, że Gdańsk zamiera o godzinie którejś, a Sopot, a inne miasta potrafią dalej żyć. I teraz, kiedy to się odwróciło, to jest w drugą stronę. Także to trzeba wszystko wypośrodkować. To trzeba wszystko na pewno uregulować, do jakiej godziny, co można, co nie można. I na to liczą przede wszystkim mieszkańcy, tak? Natomiast przedsiębiorcy swój biznes pilnują.
Pani radna, przepraszam, na początku rozmowy powiedziała coś takiego, że projekt będzie okrojony. To znaczy, że miasto uległo jednej, drugiej stronie przedsiębiorcom?
To nie tak. Tak naprawdę ten poprzedni projekt bardzo precyzyjnie, przykładowo, jeżeli chodzi o ogródki gastronomiczne, bardzo precyzyjnie określał wszystkie parametry parasoli. Załóżmy, tak? Pytanie, czy aż tak szczegółowo musimy wchodzić w tę materię, czy jednak nie zastosować tutaj bardziej ogólnych zapisów, które zachowają pewien klimat miasta, estetykę, ale z drugiej strony no, nie spowodują, że na przykład okaże się, że tylko jeden dostawca na rynku będzie takich parasoli i będą wszyscy uzależnieni od tego jednego dostawcy. Więc są też różne uwarunkowania na różnych ulicach tego głównego miasta. Gdzieś mniej miejsca, gdzieś więcej miejsca. Ja myślę, że nie ma co... To był jeden z takich głównych też argumentów w stosunku do tamtej uchwały, że jest przeregulowana w takich drobnych aspektach, czy to kolorystycznych, czy właśnie infrastrukturalnych. Wsłuchaliśmy się w to i myślę, że teraz ten projekt będzie bardziej precyzyjny, ale dający właśnie te narzędzia dla Straży Miejskiej, Policji do działania skutecznego.
No kiedyś Gdańsk anzatyckie miasto tłumił nocne hałasy, chodziła straż nocą i gasiła wszystkie hałasy. Praktycznie znamy to z historii. Myślę, że ten etap powinien wrócić, że w jakichś godzinach jednak...
No już w porze letniej Straż Miejska funkcjonuje w godzinach nocnych również, tak?
No właśnie o to chodzi. I zresztą ludzi potrafi dokuczać również praca agregatów na jednostkach pływających, tak? Nawet w nocy, bo ten hałas wówczas tej ciszy się niesie, a latem otwieramy okna, prawda? I tym bardziej to jest dokuczliwe.
I tak, i wszechobecne meleksy, które również łamią...
No, to już zostało regulowane. Tych meleksów przepisy. Nie ma na przykład na tych głównych ciągach pieszych i to zostało w jakiś sposób uregulowane już.
No w tym sezonie, jak się okazuje, jeszcze miasto będzie musiało wykorzystać narzędzia, które posiada, żeby prowadzić porządek na głównym mieście. Rozumiem, że po wakacjach takie są zapowiedzi.
Tak jest plan, tak jest obecny harmonogram.
Czekają.
A przed wakacjami właśnie konsultacje z mieszkańcami.
Kiedy skończy się hałaśliwa muzyka na ulicach miasta.
Też bym chciała, żeby to towarzystwo turystyczne było mniej dokuczliwe dla mieszkańców, ale żeby też nie zabierać charakteru turystycznego miasta.
Dobrze, zamykamy temat Parku Kulturowego i czekamy na uchwałę i robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdańsku. Przypomnę, w studiu są radni miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Bogdan Oleszek i Kazimierz Koralewski. Porozmawiajmy teraz o budżecie obywatelskim, bo rozpoczął się nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ale zanim zachęcicie mieszkańców do tego, żeby składali projekty, to chcę zapytać o to, co wydarzyło się podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Przegłosowaliście zmiany w budżecie obywatelskim. Od teraz w Radzie Konsultacyjnej będzie zasiadać 5 przedstawicieli magistratu, o 4 więcej niż w dotychczasowej formule. No, ten kierunek zmian nie bardzo się spodobał części mieszkańców, radnych dzielnicowych. Dlaczego tak się stało, że tych urzędników jest więcej w tej Radzie? Kamila Błaszczyk.
No przede wszystkim inicjatywa tutaj wyszła ze strony pani prezydent. Też trzeba podkreślić, że mimo, że będzie tych 5 jej przedstawicieli, to nadal nie ma w tym zespole konsultacyjnym większości pani prezydent. Bo są tam i 3 radnych zasiada, w tym przedstawiciele każdego klubu, czyli również Prawa i Sprawiedliwości. Są przedstawiciele rad dzielnic, są też przedstawicieli organizacji pozarządowych. Także jakby ta obywatelskość tego zespołu konsultacyjnego jest rzeczywiście moim zdaniem zachowana. A tak jak argumentowano nam przed sesją, skąd potrzeba tej zmiany, to jest bardziej taka natura techniczna, gdzie rzeczywiście te przedstawiciele tych jednostek, które później będą gdzieś odpowiadać za realizację tych projektów, czy to z Zieleni, czy z Zarządu Dróg, czy z DRMG, no są potrzebni na tym już etapie zespołu, żeby ta decyzja mogła być bardziej racjonalna i przewidywalna. No bo największą bolączką, jaką mamy w tej chwili w budżecie obywatelskim, jest to, że zgłaszamy te projekty, ludzie głosują na dany projekt, a później się okazuje, że z jakichś przyczyn ten projekt albo ma opóźnienie duże, albo nie może być zrealizowany, bo nagle się okazują jakieś przeszkody natury formalnej, stają gdzieś tam na etapie realizacji. I to jest tak naprawdę ta bolączka, która też może być już tutaj wyeliminowana na tym etapie tego zespołu konsultacyjnego, gdzie odpowiednie jednostki będą mogły na tym forum swoje zdanie bronić, przedstawić i ta decyzja będzie bardziej racjonalna. Ja bym tutaj nie bała się, no to nie jest żadne zagrożenie dla mieszkańców, dla ich projektów. Jest za to, mam nadzieję, większa szansa tych decyzji, że będą trafniejsze i mniej będzie takich projektów, które będą miały później problemy natury formalnej i takiej inwestycyjnej.
Bogdan Oleszek, pan jest przekonany, że ten budżet pozostanie obywatelski?
Tak, to jest zespół, który tylko, do którego trafiają jakieś, jeśli to skargi są jakieś. Ja jestem przekonany, że to, że tam będzie, tam była jedna pani dyrektor i ona nie była w stanie często odpowiedzieć od razu w tym momencie, jak taki zespół działał, na pytania. I dlatego tam trzeba innych przedstawicieli. Myślę, że to usprawni, przyspieszy pewne działania, tak? I dowiadywałem się, bo na komisji to stawało, dowiadywałem się na komisji, pytałem się przedstawicieli również, którzy tam zasiadają z ramienia rad dzielnic. Tam nie było żadnych kontrowersyjnych dotychczas spraw. Jedyne tematy to, że naraz nie można było odpowiedzieć, pani dyrektor nie była w stanie jednoosobowo odpowiedzieć, mówi, muszę się zasięgnąć opinii tam od spraw zieleni czy o tego. A jeśli będą przedstawiciele, to myślę, że te tematy będą szybciej realizowane, o tak powiem.
Kazimierz Koralewski. No,
jakie były przesłanki takiej decyzji, to tutaj szanowni moi interlokutorzy powiedzieli. Natomiast po stronie, no powiedzmy tak, na mieście mówi się o krytyce realizacji projektów budżetu obywatelskiego. Jest opinia, że te projekty się ślimaczą, że one nie są realizowane. I to przez wiele lat, przechodzą z roku na rok. W międzyczasie zmieniają się priorytety miasta i miasto jak gdyby daje do zrozumienia, że ten projekt już jest nieaktualny i tak dalej. On został przegłosowany i przyjęty.
I to zniechęca mieszkańców.
I w związku z tym mówią, nasza praca poszła na marne, prawda, i tak dalej. Stąd ten system w tej chwili był poddawany krytyce i reakcją miasta jest wzmocnienie po stronie obsługi ze strony pani prezydent. I my uważaliśmy, rozmawialiśmy o tym w klubie, też mówiliśmy o tym na sesji, że to powinno, jeśli pani prezydent chciała wzmocnić ten zespół z tej strony, to również powinna dać tą możliwość jednak większego udziału radnych dzielnicowych, czy ewentualnie takich właśnie przedstawicielom poszczególnych dzielnic i tak, żeby po prostu mieli wgląd w pracę tego zespołu, żeby się czuli bezpiecznie, bo pojawiło się z ich strony takie wątpliwości, takie zagrożenie, że oto teraz miasto chce decydować i obcinać niektóre projekty, przegłosowując, że one są niegospodarne, niecelowe, powiedzmy i dalej. Stąd jest ta obawa z ich strony, tak? W związku z tym myślę, że należałoby też ten zespół powiększyć o jakichś innych przedstawicieli, którzy
ale
dawali
poczucie bezpieczeństwa. Ale bo takich problemów nie było dotychczas, czyli ja pytałem się, mówiłem, że pytałem się, nie było żadnych problemów z tym związanych. Także te obawy są takie na wyrost, a dla mnie rzeczywiście przemawia do mnie to, że to przyspieszy pracę tego zespołu.
No i podkreślam jeszcze raz, to nadal nie daje większości przedstawicielom pani prezydent w tym zespole. A rzeczywiście te argumenty, to jest bardzo istotny aspekt właśnie niegospodarności. No nie mogą być projekty, które później się okazuje, że któryś wydział zgłasza na etapie już po przegłosowaniu, że tu jednak nie możemy tego realizować, bo to będzie później podlegało pod niegospodarność i nie możemy w ten sposób wydać tych środków. Ale zgadzam się, że no czeka nas na pewno jakaś reforma budżetu obywatelskiego, bo to nie jest żadna reforma, to jest po prostu jakiś zabieg natury technicznej. To tak odbieram. Tak. Natomiast reforma budżetu obywatelskiego na pewno nas czeka, no bo w tej formule no to moim zdaniem no potrzeba zmian.
No ale jeśli są pomysły mieszkańców, tak, zbierają podpisy, uaktywniają się gdzieś na jakimś forum, dają swoją twarz, swój autorytet i potem coś nie wychodzi, to oni się wstydzą, że to, czyli biorą na siebie tą winę, że to nie działa, tak? Miasto musi być tutaj bardziej asertywne, czyli władze miasta, żeby tłumaczyć dlaczego i tak dalej. Czyli ten kontakt, ta komunikacja musi być lepsza, a same zmiany w tym zespole przecież nie zmienią, bo jego decyzje są tego zespołu w ramach tych, powiedzmy, skarg, odwołań, tylko jednak są uznaniowe. Te decyzje jednak są uznaniowe. No, zespół uznał, że jest niegospodarne podejmowanie takiego działania.
Dlatego potrzebne są fachowcy do tego.
Zawsze tak było, no, ale zawsze posiłkowaliśmy się, ja pracując też w tym zespole konsultacyjnym, to posiłkowaliśmy się opinią, czy to zarządu dróg, czy powiedzmy jakichś innych gremiów, które byli odpowiedzialni, prawda, czy tam planistów. Więc to jest taki element, który zawsze w tym był. Mimo wszystko, jak potem to idzie do realizacji, to mamy zapisane, że tak, projekt jest realny, jest wykonalny, prawda, finansowo również też i tak dalej, a potem się okazuje, że nie jest realizowany, bo się okazuje, że nie ma jakiegoś uzgodnienia i to się wałkuje przez x lat i potem właściwie jak z tego projektu zrezygnować, jak go mieszkańcy chcieli, przegłosowali. I to jest kryzys.
No właśnie, i co zmienić w tym budżecie obywatelskim? Bo w tym roku znowu mamy rekordową kwotę, 31 milionów i owszem, no mieszkańcy pewnie będą te projekty zgłaszali. Później przychodzi do głosowania, to w ubiegłym roku chyba 10% tylko mieszkańców wzięło udział w głosowaniu. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby składali projekty, żeby głosowali?
Zachęcić przede wszystkim może tylko i wyłącznie sprawczość. W tej chwili tej sprawczości, tak jak mówiliśmy tutaj, no nie ma niestety. No przez różne czynniki te projekty się ślimaczą, nie są realizowane, a to zniechęca ludzi. No bo jeżeli, nie wiem, 3 lata temu głosowali na projekt w swojej okolicy jakiejś na przykład przestrzeni zielonej, ona nie powstaje z takich czy innych przyczyn, no to się zniechęcają, bo się pytają później tych osób, które nawet ten projekt zgłaszały, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. My głosowaliśmy, a tego nie ma. Więc jakby trzeba pójść w takim kierunku, żeby rzeczywiście ten przepływ tych inwestycji na linii budżet obywatelski, czy to jednostki miejskie, czy to DRMG, czy inne, zieleń, czy drogi, żeby to usprawnić. A w moim zdaniem trzeba pomyśleć, jak tą pulę przeznaczyć może na mniejszą liczbę projektów. W jakiś sposób ograniczyć, żeby może nie wygrywało tych 100 projektów, tylko może niech wygra, nie wiem, 20 projektów w skali miasta i wtedy będziemy w stanie nad tym zapanować. Teraz też w Radzie Miasta kończy pracę właściwie zespół w ramach komisji rewizyjnej, który przegląda się realizacji w ubiegłych latach projektów z budżetu obywatelskiego. Będziemy powinien w niedługim czasie już przyjmować raport końcowy z prac tego zespołu. I też jestem ciekawa tych wniosków, konkluzji, do jakich tam ten zespół dojdzie. Być może to będzie jakaś wskazówka dla nas, w którą stronę w reformie budżetu obywatelskiego pójść.
No ja myślę, że z pewnością to te materiały, które trafiają do zespołu konsultacyjnego, muszą być zdecydowane, obszerne. No bo ten zespół konsultacyjny nie drąży, powiedzmy, nie wchodzi w kompetencje poszczególnych specjalistów, którzy pracują w tym, powiedzmy, zespołach miejskich, tylko musi dostać konkretną opinię z konkretnego działu na twardo, tak? Wykonalny, realny do wykonania, prawda? Wartość jego jest taka właśnie, a nie, jak się, że potem się okaże, że jednak jego wartość jest wyższa, w związku z tym nie mieści się w budżecie, więc przesuwamy to na następny rok, prawda, i tak dalej. Więc to na etapie pracy nad pomysłem w zasobach urzędniczych, administracyjnych, jednostkach miejskich, to tam musi zapadać decyzja, czy to jest wykonalne i czy kosztorys jest realny, powiedzmy, tak? Bo już w momencie, kiedy dociera to do zespołu konsultacyjnego, no to praktycznie na bazie tych materiałów zespół konsultacyjny mówi, okej, przyjmujemy, tak? Albo nie, ale to jest na bazie tych materiałów, które zostały w urzędzie wypracowane w jego jednostkach. Stąd myślę, że tu jest ten problem, że to bardziej konsekwentnie trzeba do tego podchodzić w momencie, kiedy zwracają się mieszkańcy do urzędu i trzeba sprawdzić, czy to jest wykonalne, czy nie.
Bogdan Oleszek, jak zachęcić?
Tak, że te problemy powstawały przez ostatnie lata, bo to się też wiązało i z epidemią, później się wiązało z tymi kosztami, które się zmieniały. I często inwestycje, które były określone na jakąś kwotę, się okazywało, że zabrakło nagle tych pieniędzy i trzeba to wszystko zmieniać. Znowu te pieniądze potrzebne są tam. Także to ostatnie lata i te zawirowania, które miały miejsce nie tylko z budżetem, ale z wszystkimi przetargami związanymi w mieście również, z inwestycjami. To się odbiło również na budżecie i to się w jakiś sposób musi unormować i to, co wcześniej mówili przedmówcy, że trzeba teraz urealnić te wszystkie kosztorysy i to wszystko, żeby jak to się zabiorą za realizację tego, żeby to było wykonalne. A często zabrakło pieniędzy w jakimś etapie już.
No tylko to jest frustrujące dla
mieszkańców.
Nie zabijajmy
budżetu obywatelskiego. To jest tak. Jednak ważny element. Tak,
i zachęcamy do zgłaszania swoich
element.
Projektów.
Bardzo ważny to jest element, to jest dla mieszkańców bardzo ważna rzecz, bo oni uczestniczą i tylko zachęcajmy ich poprzez, nie wiem, i tak jest to rozpowszechnione, ale ja pamiętam różne akcje mieszkańców, gdzie oni się potrafili jednoczyć, potrafili w szkołach na kartkach podawać sobie, na jakie inwestycje głosujemy, na wszystkich wywiadówkach, na wszystkich tego typu. Także ta działalność mieszkańców jest jak najbardziej potrzebna, bo to jest jakaś forma, że oni uczestniczą w twojej tam tej dzielnicy, w swojej tej części, gdzie oni mieszkają.
No to może tak trochę jeszcze dodam, że jeżeli mieszkańcy się, jakaś grupa, jakaś część społeczeństwa ma jakiś pomysł, zrealizują jakiś projekt, powiedzmy, to potem społeczeństwo to dba, nie niszczy tego, prawda? Bo to jest nasze. To czuję, tak, że to myśmy tak zrobili, prawda? I tak dalej. A kiedy przychodzi to właśnie na tej zasadzie, że ktoś im to zrobił, to w krótkim czasie widzimy, że jest połamane, pomalowane, powiedzmy, zdewastowane, powiedzmy, i tak dalej. Dlatego ważne jest tak, żeby właśnie lokalnie realizować pewne inwestycje, bo wtedy daje to poczucie wspólnej własności.
A projekty można zgłaszać do końca marca elektronicznie. Szczegóły są oczywiście na stronie miasta. Jeszcze słuchajcie, na koniec chciałam was zapytać o taki o temat właściwie nie tylko gdański, ale taki trójmiejski i pomorski, o drogą komunikację, bo ostatnio dosyć sporo się o tym mówi. Już prawie 1200 osób, sprawdziłam to, podpisało się pod taką petycją internetową w sprawie cofnięcia podwyżek cen biletów w taryfie pomorskiej, czyli Polregio i SKMK. Od 1 marca te bilety podrożały. Dotyczy to biletów jednorazowych i okresowych i pasażerowie za ten najtańszy bilet muszą zapłacić 7 zł, to wzrost od 1,5 złotego względem poprzedniej ceny. Generalnie te ceny wzrosły no, od kilku do kilkudziesięciu złotych. No, ludzie mówią, że to jest za drogo, a korzystają z kolei, bo przypomnę, że kolej w Pomorskim jest bardzo popularna, najpopularniejsza w kraju, najwięcej pasażerów porusza się w ten sposób. No i do tego dołączyli się też do tego protestu politycy Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, czy przekonują was te argumenty, że inwestujemy w kolej, więc ceny muszą być też drogie, czy niewytłumaczalne są te podwyżki? Kazimierz Koralewski.
No przede wszystkim patrzymy na ekonomię komunikacji publicznej, tak? Czy to będzie kolejowa, czy tramwajowa, czy autobusowa. Powiedzmy to naszym zdaniem niewłaściwe inwestowanie albo niewłaściwa lokacja finansów powoduje to, że ta komunikacja jest droższa. No, dzisiaj mamy jeszcze ten handicap, że w końcu pewne środki komunikacyjne są przecież grantowane ze środków Unii Europejskiej, a więc nie wynika to tylko z naszych podatków i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko jeszcze się okazuje, że musimy płacić wyższe kwoty za bilety.
I więcej niż we Wrocławiu czy w Warszawie. Nasz.
No właśnie. I z reguły to jest właśnie taki dziwne, że nagle się okazuje, że co? Prąd na Pomorzu mamy droższy, paliwo mamy droższe w tym momencie i tak dalej. Jak się okazuje, że jako Związek Metropolitalny potrafimy robić zakupy, czy to prądu, czy to paliw jako grupa, powiedzmy, więc jest to w przetargach tańsze. Więc to zadziwia nas ta ekonomia w komunikacji, stąd te protesty, że wydają się te podwyżki nieuzasadnione, że one są na wyrost, powiedzmy, i tak dalej. No, myślę, że takie przesłanki, kiedy inflacja spada, kiedy te wzrosty nie są tak duże, a to się okazuje, że jednak mimo wszystko koszty rosną bardziej niż w innych częściach Polski.
Kamila Błaszczyk.
No to tutaj trzy rzeczy trzeba sprostować. A zanim o tych trzech rzeczach, to jeszcze inflacja jak spada, to nie znaczy, że ceny spadają. To tak, żeby wszyscy mieli tę świadomość.
Wolniej rosną.
Ale spójrzmy, co się okazało. Ostatnio przetarg teraz przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski na przewozy na następne 3 lata w całym województwie. Były różne pakiety, ale sumarycznie brakuje ponad 100, chyba 10 czy 15 milionów w tym, co było przeznaczone przez Urząd Marszałkowski na te przewozy. Czyli widać, że te koszty rosną. No to będzie do wydania ponad 100 milionów w przeciągu tych 3 lat więcej na komunikację. Więc no jest, ten wzrost gdzieś jest. Druga rzecz, no nie możemy tak wprost porównywać tutaj sytuacji naszej, czy nawet trójmiejskiej, do sytuacji Warszawy czy Wrocławia, no bo Warszawa, Wrocław to są jednolite organizmy. To są organizmy, które funkcjonują w ramach jednej gminy, jednego miasta na prawach powiatu. I tam kształtowanie i to samego budżetu i cen to jest zupełnie inne niż w organizmie, kiedy w Związku Metropolitalnym mamy kilkadziesiąt gmin, gdzie te interesy też poszczególnych gmin są ze sobą zapewne sprzeczne w pewnych aspektach. Będę powtarzać jak mantrę, ale ja czekam ciągle na tą ustawę metropolitalną. No bo bez tego to tej komunikacji publicznej tutaj nie usprawnimy i nie przeznaczymy większych środków. Tylko to nam daje szansę, żeby rzeczywiście tą taryfę przygotować tak, żeby była dobra dla wszystkich mieszkańców Pomorza. I trzecia jeszcze rzecz, myślę, że najważniejsza dla mieszkańców Gdańska, że jeżeli kupujemy ten nasz bilet okresowy, miesięczny, w ramach którego możemy się również poruszać pociągami SKM i Polregio na terenie miasta Gdańska. W dalszym ciągu kosztuje te 117 zł. Tutaj nic się nie zmienia, więc z tej perspektywy mieszkańcy Gdańska nie odczują tej podwyżki.
Jeśli chodzi o ustawę metropolitalną, to rząd obiecuje, że do końca marca ją przyjmie. Już dzięki temu będzie mogła trafić do Sejmu.
Ja
już te obiecanki były od kilku miesięcy. Zobaczymy, co się stanie. Bogdan Oleszek, pana zdaniem, mieszkańcy są od lat zachęcani do tego, żeby przesiąść się na komunikację publiczną. No ale żeby się nie okazało, że taniej będzie pojechać z Gdańska do Sopotu czy Gdyni samochodem, jeśli ma się 4-osobową rodzinę. Pana przekonują te argumenty, że koszty utrzymania rosną, dlatego te podwyżki cen biletów muszą być.
Ja myślę, że to jest główny powód, bo one rosną nie tylko w Polsce. Ja myślę, że w całej Europie te koszty utrzymania i samorządy bardzo duże pieniądze dokładają do transportu i o tym my wiemy. Jeśli zwłaszcza na przestrzeni lat, które jesteśmy i patrzyliśmy na procent, jakie miasto, jaki samorząd dokłada do transportu. One są coraz wyższe i ten transport kosztuje. I pewnie tam na to się składa i energia, i paliwa, i praca tych ludzi, ale utrzymanie taboru. Chcemy też, żeby ta jakość transportu była na wysokim poziomie, żeby mieszkańcy nie narzekali. I to wszystko się dzieje. Czyli te wszystkie, jeżeli to zsumujemy, to powoduje, że te koszty rosną. I tak jak wszędzie obserwujemy, że gdzieś tam te usługi są podnoszone. Nikt nie lubi, oczywiście nikt nie lubi, każdy by wolał, żeby to było jak najtaniej, ale już jest w tej chwili bardzo duża dotacja. Ja myślę, że to jest jedna na dzisiaj jedyne rozwiązanie, że no, trzeba w jakiś sposób to zrekompensować, żeby ta jakość transportu się nie pogorszyła.
A jeszcze wracając do tej petycji, bo skupiamy się jakby na tym głównym aspekcie, czyli wzroście cen, gdzie jest postulat, żeby te ceny wróciły do poprzedniego poziomu, ale jak się wczytać dokładnie w tą petycję, ona zawiera bardzo dużo tych postulatów takich cennych w zakresie konstrukcji samej komunikacji publicznej, które właśnie mogą być zrealizowane, jeżeli powstanie jeden zarząd transportu w ramach ustawy metropolitalnej, to rzeczywiście te postulaty, które tam są zawarte, będą mogły być wtedy realizowane, bo tam mowa o jednolitej identyfikacji wizualnej, jednolitej taryfie na całym obszarze. To my, dlatego właśnie czekamy na tą ustawę metropolitalną.
Ja bym jeszcze zauważył, że od kilkunastu lat nie zmieniła się liczba jednostek transportowych, na przykład w Gdańsku. Tak, mamy tyle samo autobusów, tyle samo tramwajów, co kilkanaście lat temu. Wydłużyły się linie tramwajowe, wydłużyły się linie autobusowe, doszły nowe osiedla, powiedzmy, i tak dalej. W związku z tym ta komunikacja, czy jej, ona nie przejęła, nie była w stanie przejąć większej...
zwiększamy, wozokilometry są zwiększane, kupowane są też nowe pojazdy.
Kilometry, tak,
tak,
ale nie zwiększyła możliwości przemieszczania się dla mieszkańców, w związku z tym uzupełniają to prywatnym transportem, prawda? I stąd się bierze to, że musimy zwrócić uwagę na ekonomię komunikacji publicznej, bo jeżeli miasto realizuje misję i wysyła w jakąś część miasta duży, powiedzmy, autobus długi, prawda, i tak dalej, widzimy, że tam dwie osoby jadą, prawda, są jakieś godziny szczytu, kiedy ten duży autobus jest potrzebny, bo jest wtedy przepełniony nawet, a kiedy indziej z kolei wozi powietrze. Więc tutaj o tej ekonomii trzeba na bieżąco rozmawiać, bo to generuje
koszty.
Panie
Radny, zachęcam do wizyty w ZTM-ie, bo wielokrotnie i ja osobiście w ramach interpelacji też prosiłam o poszczególne dane w zakresie zapełnienia pojazdów na konkretnych kursach, konkretnych liniach. To jest na bieżąco analizowane, więc to nie jest też tak, że nikt nie siedzi, nie śledzi tego, czy ten długi autobus, czy krótki jest tutaj potrzebny, czy ekonomia kursu jest taka, że może zlikwidować, a może dodać w tych godzinach jakiś jeszcze inny. To się dzieje na bieżąco.
Ale linie tramwajowe dużo zmieniły, tak? Te linie ta sieć tych tramwajów została bardzo mocno powiększona. Ja mam na myśli tą część, zwłaszcza na południe, Łostowice. To tutaj ten kierunek został bardzo mocno wzmocniony przez tramwaje i one odciążyły mocno.
Duża rewolucja,
jeśli chodzi o to, że duża część zniknęła autobusów, one są dużo w mniejszej skali, chociaż są tacy mieszkańcy, którzy się do mnie zgłaszają i mówią, że on by wolał autobusem jeździć, ale mówię, co pusty ma jeździć i powietrze wozić, tramwaj jest, ma pan pod samą, że tak powiem, mieszkaniem prawie, że tramwaj. Ta linia tramwajowa została zwiększona i tutaj to jest bardzo wygodne dla mieszkańców. Ja sam korzystam w tej chwili, jak jadę do Śródmieścia, mieszkam na Chełmie, to ja korzystam częściej z tramwaju, bo jest szybciej, po prostu siadam i zjeżdżam.
Tak jest. No więc jeżeli zachęcamy mieszkańców, żeby jeździli, to pewnie chodzi o to, żeby jeździli w tych poza godzinami szczytu, bo w godzinie szczytu to jest właśnie ten problem, żeby...
Nie jest najgorzej. Ja również w godzinach szczytu jeżdżę, nie są aż tak przepełnione, jest kilka linii i to
jest różnie pewnie, dosyć...
I zachęcamy do biletów okresowych korzystania, bo one
tak
oferują po atrakcyjnej cenie tą najwyższą jakość.
Mamy dobry tabor, zarówno i autobusowy, i tramwajowy, i tutaj trzeba pochwalić.
A jak już rozmawiamy o podwyżkach cen biletów, to w Gdańsku też się szykują jakieś jaskółki, coś donoszą, nie wiecie.
Na razie nic na ten temat nie wiadomo.
No o tym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy w momencie ostatnich podwyżek, które były, to rozmawialiśmy o tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na tą ekonomię, czy dublują się linie, prawda, czy jest kolejka SKM, a wzdłuż tej kolejki jeżdżą również autobusy, jeżdżą również tramwaje i tak dalej. W związku z tym pytanie, czy to jest ekonomiczne, więc ta dyskusja zawsze będzie otwarta.
Należy też podkreślić, że w budżecie pozycja na komunikację miejską to jest druga po edukacji najważniejsza część tortu.
Tak jest. I tutaj zamykamy tę dyskusję. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Radni Miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Bogdan Oleszek, Wszystko dla Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.